Tak, nie, oczywiście, a potem wyjaśnię teorię. Panie McMurphy, jedną z podstawowych zasad jest, że podczas spotkań pacjenci muszą siedzieć. Sam pan rozumie, tylko w ten sposób możemy zachować porządek.
No już idę. Doktorze, ja wstałem tylko po to, żeby pokazać panu te adnotacje w moich aktach.
Teorię społeczności terapeutycznej słyszałem już tyle razy, że mam ją w małym palcu. Jak to człowiek musi się nauczyć współżyć w grupie, zanim będzie mógł funkcjonować w normalnym społeczeństwie, jak to grupa może pomóc, wytykając mu jego błędy, jak to właśnie społeczeństwo rozstrzyga, kto jest, a kto nie jest normalny, więc należy starać się sprostać powszechnym kryteriom i tak dalej. Ilekroć na oddział trafia nowy pacjent, lekarz od razu dosiada swego konika. W zasadzie tylko wtedy przejmuje ster i kieruje zebraniem. Twierdzi, że celem społeczności terapeutycznej jest stworzenie demokratycznego oddziału kierowanego głosami samych pacjentów oraz wypuszczanie na świat zewnętrzny pełnowartościowych obywateli.
Nie tłamście w sobie, przekonuje lekarz, żadnych pretensji, bolączek. Zgłaszajcie mi, jeżeli chcecie coś zmienić. Zawsze można wszystko przedyskutować w grupie. Powinniście tu czuć dostatecznie swobodnie, by bez skrępowania mówić o swoich problemach emocjonalnych w obecności personelu i innych pacjentów. Mówcie, dyskutujcie, wszystko wyznajcie. A jak któryś z was w trakcie zwyczajnej rozmowy powie coś osobistego, zapiszcie w dzienniku, żeby personel również mógł się dowiedzieć. Nie jest to donosicielstwo, jak na filmach kryminalnych, ale pomoc okazywana kolegom. Wyciągajcie na wierzch stare grzechy, niech obmyją je oczy zebranych. Bierzcie udział w dyskusji. Pomagajcie sobie oraz przyjaciołom badać tajniki podświadomości. I pamiętajcie, że między przyjaciółmi nie powinno być żadnych sekretów. Chcemy, mówi zwykle na koniec, jak najbardziej upodobnić naszą mikrospołeczność do wolnej i demokratycznej społeczności na zewnątrz. Stworzyć tu na oddziale mały światek, będący zmniejszonym modelem ogromnego świata zewnętrznego, w którym pewnego dnia znów zajmiecie swoje miejsca.
O drugiej to lekarz zaczyna się wiercić w fotelu. Nie lubi zebrań. Jeśli nie może mówić o swojej teorii, wolałby siedzieć u siebie w gabinecie i sporządzać wykresy. Wierci się i w końcu chrząka, więc oddziałowa spogląda na zegarek i oznajmia nam, że dyskusję dokończymy jutro, a teraz mamy przynieść stoły z gabinetu hydroterapii. Okresowi wypadają z transu i zerkają na Hardinga. Twarze palą ich ze wstydu, jakby dopiero teraz zdali sobie sprawę, że oddziałowa znów przerobiła ich na szaro. Jedni ruszają po stoły, a drudzy podchodzą do półki z czasopismami i z wielką uwagą wertują stare numery miesięcznika McCall's. Wszystko po to, żeby uniknąć towarzystwa Hardinga. Znów dali się wrobić w oskarżanie przyjaciela, jakby on był przestępcą, a oni prokuratorami, sędziami i ławą przysięgłych. Przez 45 minut darli z niego pasy, jakby im to sprawiało przyjemność, i wiercili mu dziurę w brzuchu pytaniami, jak mu się zdaje, czemu to nie potrafi dogodzić żoneczce, dlaczego tak bardzo nie chce dopuścić do siebie myśli, że ona zadaje się z innymi mężczyznami, jak może oczekiwać wyleczenia, skoro nie udziela szczerych odpowiedzi. Dręczyli go pytaniami i insynuacjami. A teraz mają wyrzuty sumienia i unikają jego towarzystwa, żeby nie czuć się jeszcze bardziej niezręcznie. McMurphy śledzi ich wzrokiem, nie wstaje z fotela. Znów ma taką minę, jakby nie wszystko pojmował. Siedzi jeszcze przez chwilę w fotelu, obserwując okresowych, drapiąc się kartami po rudym zaroście. Wreszcie wstaje, ziewa, przeciąga się, skrobie rogiem karty po pępku, następnie chowa talię do kieszeni i podchodzi do zlanego potem przylepionego do fotela Hardinga. Przygląda mu się, a po chwili zahacza łapę o najbliższe krzesło i przekręciwszy je oparciem w stronę Hardinga, siada na nim okrakiem jak na drobnym kucyku. Harding jeszcze go nie zauważył. McMurphy klepie się po kieszeniach, odnajduje papierosy, wyciąga jednego, zapala. Żaden z mężczyzn nie zwraca uwagi na drugiego. Nie wiem, czy Harding w ogóle dostrzegł intruza. Wtulił głowę głęboko między szczupłe ramiona, podobne do zielonych owadzich skrzydełek i siedzi sztywno na brzegu fotela, ściskając dłonie między kolanami. Patrzy prosto przed siebie i nuci coś pod nosem, udając, że jest zupełnie spokojny. Zagryza jednak policzki, co upodabnia go do uśmiechniętego kościotrupa i bynajmniej nie ma ze spokojem nic wspólnego. McMurphy bierze do ust papierosa, składa ręce na drewnianym oparciu krzesła i opiera na nich brodę, mrużąc jedno oko od dymu, a drugim okiem lustruje przez chwilę Hardinga.
Słuchaj no, koleś, czy te wasze zebranka zawsze tak wyglądają?
Pyta wreszcie, a papieros podskakuje mu w ustach przy każdym słowie.
Czy zawsze?
Harding przestaje nucić, puszcza policzek, a nadal patrzy prosto przed siebie, gdzieś ponad ramieniem McMurphy'ego.
No czy takie numery odchodzą na każdym zebraniu grupy? Stado kur bawi się w dziobanego?
Harding odwraca gwałtownie głowę i spogląda na McMurphy'ego, jakby dopiero teraz zdał sobie sprawę z jego obecności.
Bawi się w dziobanego? Próżny trud, przyjacielu. Twoje osobliwe ludowe wyrażenia są dla mnie niestety zupełnie niezrozumiałe. Ja nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zaraz ci to wyjaśnię.
McMurphy podnosi nieco głos. Choć nie patrzy na słuchających go z tyłu okresowych, mówi przede wszystkim do nich.
Stado spostrzega plamkę krwi na jednej kurze i rzuca się na nią, dziobie i dziobie, aż zostaje z niej tylko garść okrwawionych piór i kości, ale zwykle w czasie tej kotłowaniny krew pstrzy kilka sztuk ze stada, a wtedy przychodzi kolej na nie. Potem krople krwi spadają na następne kury, a gdy pozostałe zadziobują je na śmierć, krew znaczy następne i następne. No tak, stary, zabawa w dziobanego może wykończyć całe stado w ciągu kilku godzin. Sam byłem tego świadkiem. Wyjątkowo nieprzyjemny widok. Jedyny sposób, żeby zapobiec tej rzezi, no w przypadku kur, to założyć im klapki na oczy, żeby się nie widziały.
Harding splata długie palce na kolanie, podciąga nogę do góry i osuwa się na oparcie fotela.
Zabawa w dziobanego. Urocze porównanie, przyjacielu. Ale wierz mi, stary, to, co oglądałem, przypomina mi tę zabawę, dziobanie rozjuszonych kur.
A ja byłem kurą z plamką krwi, tak, przyjacielu?
No właśnie, stary.
Wciąż uśmiechają się do siebie, ale mówią teraz tak cicho i z takim napięciem, że przesuwam się i sprzątam koło nich, żeby słyszeć rozmowę. Pozostali okresowi też podchodzą bliżej.
I chcesz jeszcze coś wiedzieć? Chcesz wiedzieć, kto rozpoczyna dziobanie?
Harding milczy wyczekująco.
Ta stara oddziałowa, nikt inny.
Ciszę rozdziera pisk strachu. Słyszę, że maszyneria w ścianie gubi rytm. Po chwili jednak znów dudni miarowo. Harding ledwo panuje nad drżeniem rąk, ale nadal stara się ukryć zdenerwowanie. Więc to wszystko jest takie proste, mówi, takie infantylnie proste. Wystarczyło ci 6 godzin na oddziale, żeby podsumować wieloletnią pracę Freuda, Junga i Maxwella Jonesa i zawrzeć ją w 3 słowach zabawa wdziobanego.
Gówno mnie obchodzą Fred, Jung i ten drugi. Chodzi mi o to, oto wasze zafajdane zebranie, stary, o to, co wyczyniali z tobą oddziałowa i ta banda sukinsynów, ale ci dali wycisk.
Wycisk?
No pewnie. Załatwiali cię jak mogli. Jak nie z jednej mańki, to z drugiej. Nieźle musiałeś narozrabiać, stary, skoro tylu facetów ma z tobą na pieńku.
To niesłychane. A czy ty naprawdę nie rozumiesz, naprawdę się nie domyślasz, że to wszystko było dla mojego dobra? Że każde pytanie, każda sugestia siostry Ratchet i reszty personelu ma wyłącznie terapeutyczne znaczenie? Albo wcale nie słuchałeś, gdy doktor Spivey przedstawiał swoją teorię społeczności terapeutycznej, albo brak ci wykształcenia, żeby to zrozumieć. Zawiodłem się na tobie, przyjacielu, bardzo się zawiodłem. Po naszej porannej rozmowie miałem cię za inteligentniejszego. Słusznie odgadłem, że jesteś ograniczonym, gruboskórnym, prowincjonalnym bufonem, niewrażliwszym od gęsi, ale nie odmawiałem ci pewnej dozy wrodzonej inteligencji, aczkolwiek cechuje mnie na ogół spostrzegawczość i wnikliwość, nie jestem jednak nieomylny.
Wypchaj się, koleś.
No tak, zapomniałem wspomnieć, że już dziś rano zauważyłem twoją prymitywną porywczość. Psychopata o wyraźnych skłonnościach sadystycznych, prawdopodobnie wynikłych ze skrajnego egocentryzmu. O, tak. wspaniałe predyspozycje do zawodu terapeuty, nic dziwnego, że czujesz się uprawniony do krytykowania sposobu, w jaki siostra Ratchet prowadzi zebrania, choć jest ona wysoko kwalifikowaną pielęgniarką z 20-letnim stażem pracy na oddziałach psychiatrycznych. Ktoś tak utalentowany jak ty, przyjacielu, na pewno umie dokonywać cudów z podświadomością, potrafi ukoić zbolałe id i odubruchać superego. Mógłbyś pewnie w niespełna pół roku wyleczyć cały oddział, nie wyłączając roślin. Tędy, panie i panowie. A jak się nie uda, zwracamy gotówkę.